Witajcie. Dzisiaj chciałem wam zaproponować coś całkowicie innego. Zamiast kazania chcę, żebyście razem z nami obejrzeli pewien poruszający film. Wojna Rosji z chrześcijaństwem. No, dodam, z biblijnym, protestanckim chrześcijaństwem. To będzie film z Ukrainy. To tam się rozegrają główne wydarzenia i to stamtąd będą pochodziły świadectwa. Ale Rosja prowadzi tę wojnę na całym świecie. Tydzień temu mówiłem wam o szpiegu GRU hodowanym, legendowanym w polskim kościele protestanckim. To przecież w Polsce za czasów PiSu był ogromny zamach na protestanckie chrześcijaństwo. Akurat no, ja byłem w centrum tych wydarzeń. To rząd pisowski mnie oskarżył o znieważanie uczuć katolików. Zobaczcie, co na ten temat powiedział jeden z czołowych pastorów kościoła chrześcijan baptystów w RP, pastor Henryk Skrzypkowski, także mój przyjaciel.
Jeżeli pastor Chojecki zostanie skazany, to wolność, moim zdaniem, słowa, wypowiedzi, także teologicznej, będzie można wtedy wielu kaznodziejów, pastorów po prostu powoływać, stawiać przed sądami, bo bardzo wiele osób będzie obrażonych z jakiegoś tam powodu. Uważam, to jest niebezpieczne i jest to zagrożenie dla demokracji.
Uważa pan, że skazanie pastora Chojeckiego to będzie
zagrożenie
dla wolności słowa.
Dla wolności słowa, tak. I demokracji w naszym kraju.
Widzicie, że Rosja wysyła swoją agenturę do kościołów w Polsce. Widzicie, że rząd poprzedniej zamordystycznej ekipy pisowskiej chciał zamknąć usta polskim protestantom. A teraz zapraszam was na wstrząsający, poruszający film, jak Rosja chce zniszczyć chrześcijaństwo, chce zniszczyć świadectwo o Jezusie Chrystusie wszędzie tam, gdzie postawi nogę rosyjski sołdat. Proszę jeszcze chwilę przed filmem, pomódlmy się za Ukrainę. Kochany Ojcze, daj wytrwanie dzielnym Ukraińcom. Daj im zwycięstwo, pomimo tego, że prawie wszyscy ich opuścili, że Ameryka ich opuściła, kiedyś protestancka. Prosimy Cię, spraw, żeby w to miejsce pojawili się inni sojusznicy i przyjaciele. I żeby Rosja, żeby zło zostało pokonane. Prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Pasterza, ale też Króla Królów i Pana Panów. Amen.
Jestem pastorem od 32 lat i tęsknię za swoim kościołem. Kiedy Rosja zajęła nasze terytorium, ukraińska armia powiedziała mi, że muszę uciec z miasta, bo Rosjanie mają cel. Chcą zabić mnie w moim kościele. Na całym okupowanym terytorium rosyjscy żołnierze zamykają miejsca modlitwy. Rosjanie byli praktycznie we wszystkich kościołach. Ja znam pastorów, którym porwali dzieci, żeby zmusić ich do współpracy. Rosyjskie siły zamykają kościoły i prześladują chrześcijan. W Rosji kościół jest narzędziem polityki. W Ukrainie jest inaczej. Dzisiaj wiele kościołów jest zniszczonych i to nie przypadkiem. Rosjanin powiedział, że ponieważ ja jestem chrześcijaninem ewangelicznym, to musi wypędzić demony. Zaczęli mnie torturować. W tej walce chodzi o wolność religii. Musimy ich zatrzymać. Wiara pod ostrzałem. Ukryta wojna Rosji przeciw ukraińskim chrześcijanom.
Kto wie?
Nazywam się Colby Barrett. Jestem chrześcijaninem. Mieszkam w Telluride, Colorado. Z moją żoną i czwórkiem dzieci. Mój przyjaciel zapytał mnie, czy chcę lecieć do Ukrainy. Powiedziałem, absolutnie nie. Tam jest wojna. Nie mam żadnych związków z Ukrainą. Ale słyszymy historie o chrześcijanach, którzy są prześladowani, o kościołach, które są zamykane. Chciałem zrozumieć, co się naprawdę dzieje. Szukaliśmy informacji. 630 kościołów zniszczonych, 48 pastorów zabitych, wielu innych torturowanych lub wygnanych. To było niewiarygodne. Poczułem powołanie, by tu przyjechać. I szybko zobaczyłem, że nie byłem jedynym Amerykaninem, który poczuł to wezwanie. Dziękujemy Ci za ten kościół, dziękujemy za przywódców. Nazywam się Carl Algren. Jestem byłym pastorem młodzieży w mieście Tulsa w Oklahomie. Wykonywałem pracę misyjną na całym świecie, ale wtedy poczułem powołanie do Ukrainy. To się zaczęło w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji, 24 lutego 2022 roku. Zbierający się od miesiąca na granicy rosyjscy żołnierze rozpoczęli inwazję. Ukraina została zaatakowana. Wiedziałem, że jest naprawdę źle i uświadomiłem sobie, że jeśli naprawdę mam coś z tym zrobić, to muszę tam pojechać. Nazywam się Christian Hickey. Tuż przed tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, Bóg zaczął naciskać moje serce. I przyszedłem do Niego w modlitwie. Boże, wiem, że to od Ciebie. Co chcesz, żebym zrobił? I On naprawdę wezwał mnie do służby. Amerykanin, który jest daleko od wojny, może nie myśleć, że to ważne, kto wygra czy przegra w Ukrainie. To nie o to chodzi. Chodzi o prawdziwych chrześcijan, którzy tracą swoje życie. I jeśli w jakiś sposób możemy zanieść tam pokój, to powinniśmy to robić. Pochodzimy z różnych środowisk, ale nasza wiara nas jednoczy, prowadzi do niesienia pomocy tym, którzy są w potrzebie i do opowiadania ich historii całemu światu. To wszystko są Biblie audio. Przekazuję je kapelanom, a także bezpośrednio żołnierzom na froncie. Chcę dać tym żołnierzom tę samą możliwość, którą ktoś mi dał dawno temu. To była łaska i prawda przez Jezusa i spokój, który za tym idzie. Służyłem w Marines. Uczyłem się tam, jak z grupy jednostek tworzyć drużynę. Potem byłem zastępcą szeryfa, policjantem. Potem dołączyłem do sił specjalnych. Bóg używa naszych przeszłych doświadczeń, by prowadzić nas w teraźniejszości. Moją misją w Ukrainie jest nie tylko służyć tym, którzy są w potrzebie, ale również podzielić się umiejętnościami, które zdobyłem przez lata służby. I to może dotyczyć każdego, mężczyzny, kobiety czy dziecka, ponieważ ta wojna wpływa na każdego. Ja nie zostałem tu wysłany przez swój rząd. Jestem tu, bo jestem chrześcijaninem. Jestem taki jak wy. Chcę pomóc.
Alleluja.
Weźcie opaskę, otwórzcie ją, zapnijcie rzep i dobrze zaciśnijcie. Powinniście stracić puls w tym miejscu. Teraz ściągnijcie. Bóg wezwał mnie, bym zrobił krok wiary. Zaczynam w Kijowie i plan jest, by kierować się w stronę frontu i pomagać potrzebującym. Mój przyjaciel Tim dołączy, aby tłumaczyć i pomóc głosić Ewangelię. Kiedy Christian i Tim wyjeżdżali z Kijowa, Karl i ja zaczęliśmy podróż w Ukrainie, kierując się do Słowiańska. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda na nietknięte przez prawie 3 lata wojny, ale pojedziemy w najbardziej zniszczone i niebezpieczne regiony, gdzie wierzący przeżyli głębokie cierpienie. Źle pojechaliśmy, ale tu chyba mogę zawrócić. Tak wyglądała nasza podróż.
That's the story of our trip, right?
Za 100 metrów skręć w prawo. Przyjechaliśmy wczoraj. Przy obiedzie rozległ się alarm powietrzny, a ukraińscy filmowcy kontynuowali jedzenie. Wszyscy Amerykanie byli zaalarmowani, rozglądali się, patrzyli na reakcję ludzi. Okazało się, że bomba szybująca trafiła w blok nieopodal. To było niesamowite zobaczyć, jak Ukraińcy reagują na ten ciągły rosyjski terroryzm. Amerykanom trudno jest zrozumieć, dlaczego w 2025 roku Rosja, która sama twierdzi, że jest chrześcijańskim narodem, bierze na cel ewangelicznych chrześcijan w Ukrainie. Karl i ja zaczęliśmy rozmawiać z wierzącymi, żeby znaleźć odpowiedź. Naszym pierwszym przystankiem był stary posowiecki Pałac Kultury, który został zmieniony w kościół protestancki.
Wow.
To jest niesamowite. Jak dla ciebie, jako przywódcy Kościoła, różni się czas przed wojną i teraz?
Ryzyk umiereny, a kiedy wojna, my możemy, my się z wami tu, ona może przylecieć. Ja znam postrojki, były, ich nie stało.
Ryzyko zwiększyło się dramatycznie. Wcześniej, od 2014 do 2022, ryzyko było średnie. Ale teraz, nawet kiedy tu stoimy, bomba może spaść w każdej chwili. Czy ten kościół był trafiony? Bomby trafiły 50 metrów od kościoła i zniszczyły wszystkie okna po tamtej stronie. W Słowiańsku dowiedzieliśmy się, że Rosja wzięła na cel chrześcijan już w 2014 roku. Wielu ludzi teraz cierpi na Ukrainie. Ja jestem jednym z nich. 24 lata, 30 lat, 37. Chłopcy byli posłuszni, wierzący, kochali mnie bardzo, bardzo. Dwaj synowie pastora Aleksandra, również pastorzy, byli wśród pierwszych ofiar, kiedy Rosja weszła do wschodniej Ukrainy w 2014. Zostali porwani ze spotkania ewangelicznego kościoła przez grupę, która nazywa siebie Rosyjska Armia Prawosławna. Chłopcy byli przesłuchiwani, torturowani i zamordowani. Ich ciała spalono i wrzucono do masowego grobu. Trzeci syn, kapelan, zginął w celowanym bombardowaniu, kiedy dostarczał pomoc humanitarną przy linii frontu. Kiedy byliśmy z pastorem, któremu Rosjanie zabili synów, ogarnął mnie ciężar tego, co się zdarzyło. Niestety to nie była jedyna historia o torturowanych lub zabijanych za wiarę chrześcijanach, jaką usłyszeliśmy na Ukrainie. 20 mil od linii frontu poznaliśmy Wiktora. Służyłem jako ochotnik, ewakuowałem ludzi z Ługańska na wschodzie Ukrainy, który jest okupowany. Uratowałem 37 osób, głównie dzieci i kobiety. W sierpniu 2014 roku Rosjanie zatrzymali mnie na drodze i schwytali. Było nas kilka osób w celi, w piwnicy. Modliłem się razem z nimi 3 razy dziennie. Jeden z ich kapłanów usłyszał to i powiedział, że ponieważ jestem ewangelicznym chrześcijaninem, to musi wygnać ze mnie demony. Rosyjski Kościół Prawosławny jest w praktyce częścią państwowych działań Rosji, częścią rosyjskiego mechanizmu agresji. Potępiają wartości wolności, wolności słowa. Uważają, że cały świat powinien żyć tak jak Rosja. To jest część tak zwanego rosyjskiego świata. Ta koncepcja Rosji, która powinna się rozszerzać, zabierać wolność swoim sąsiadom i odbudowywać Związek Sowiecki. Gdzie kończą się granice Rosji? Granice Rosji kończą się na cieśninie Beringa z USA. Granice Rosji nigdzie się nie kończą. Rosyjski Kościół Prawosławny ogłosił świętą wojnę przeciwko Zachodowi. przeciwko Ameryce, ale przede wszystkim przeciwko Ukrainie. To jest najlepsze zobrazowanie tego oszustwa świętej wojny. Wielka, międzykontynentalna rakieta balistyczna. Rosyjski kapłan błogosławi tę rakietę znakiem krzyża i wodą święconą. Tak jak Jezus powiedział, demony chcą czasem wyglądać jak anioły światłości. Ten kapłan kazał mi pocałować krzyż, który trzymał w ręce. Potem razili mnie prądem i uderzali kijami bejsbolowymi, rękami, kopali i udawali, że do mnie strzelają. Poruszyła mnie wytrzymałość Wiktora. Niedługo przekonałem się, że podobne prześladowania powszechnie dotykały ukraińskich chrześcijan. Od pełnoskalowej inwazji w 2022 rosyjskie prześladowanie ukraińskich chrześcijan nasiliło się. Wierzący spotykali się z przemocą, torturami, wygnaniem i morderstwami. Rosja zajęła Melitopol na południu Ukrainy na początku marca 2022. Rosyjskie tajne służby wzięły na cel kościoły, pastorów i wiernych. Już w lecie 2022 czułem, że musimy być gotowi. Melitopol był pod okupacją. Kościoły próbowały kontynuować swoją służbę. Próbowano nas szantażować. Grozili nam. Rosjanie transmitowali przeszukanie w państwowej telewizji, nieporadnie próbując zrobić wrażenie, że to ośrodek zbrojnego oporu. To był 11 września. Podczas nabożeństwa 15-20 dobrze wyposażonych żołnierzy weszło do kościoła. Przerwali spotkanie, aresztowali pastorów, pobrali od wszystkich odciski palców i sprawdzili dokumenty. Oskarżyli dziewczynę, że jest ukraińskim szpiegiem. Skazali ją na 20 lat za atak terrorystyczny. Byli bardzo brutalni. Zmusili nas do opuszczenia miasta. Pastor Brytsyn powiedział nam o pobliskim kościele, gdzie Rosjanie zburzyli krzyż i zamiast niego wywiesili swoją flagę. Kościół zmienili w miejsce do wydarzeń kulturalnych i ceremonii nadawania obywatelstwa. Na okupowanych terytoriach Ukrainy rosyjskie państwo próbuje zastąpić Boga. Co tu widzimy? Nasz kościół ma ciekawą historię. Powstał w 1910 roku. W czasie terroru Stalina władza zabrała budynek, a przywódców kościoła zabiła. W archiwach znaleźliśmy dokumenty, w których zapisano, o co zostali oskarżeni. O bycie niemieckimi szpiegami. Bo to było przed II wojną światową. Teraz jesteśmy oskarżeni o bycie amerykańskimi szpiegami. Jak porównamy te zapisy, to są prawie takie same. I to nie tylko nasz kościół. Tu kościół Słowo Życia, tu kościół grecko-katolicki. Oni po prostu kopiują wszystko. Jak rozmawiałem z kolejnymi Ukraińcami, zobaczyłem, że upolitycznianie i prześladowanie chrześcijan nie jest niczym nowym dla państwa rosyjskiego. Robią dokładnie to samo od wieków. Spotkaliśmy amerykańskiego misjonarza, który przybył do Kijowa ponad 20 lat temu. Zawsze była podejrzliwość wobec ewangelicznych chrześcijan. Chodzi plotka, że chrześcijanie współpracują z CIA. Tak, że ja jako misjonarz jestem agentem CIA. Tylko jakoś nie zapraszają mnie na spotkania i nie dostałem żadnej wypłaty. No ale czekam. Zamknęli ponad 3000 kościołów ewangelicznych. Wiele zburzyli. W innych zrobili bazy wojskowe. To przypomina czasy sowieckie. Ale musimy dodać ogromną przemoc i kompletne lekceważenie ludzkiej godności. Porywają i zabijają pastorów i diakonów. W Chersoniu co najmniej 10 osób zginęło, a 58 zostało rannych w ataku w Wigilię. Opel Vivaro to był pierwszy nasz samochód pod ostrzałem. Około 15 sierpnia modliliśmy się w moim ogródku, mieliśmy gości i usłyszałem lecący dron. Nic nie zrzucił, chyba nie miał granatu. Ale dwa dni później znów dron przyleciał w to samo miejsce. Tam stał mój samochód i tym razem dron zrzucił bombę. Dwa tygodnie później jechałem z dziećmi minivanem. Zrzucili na nas granat. Odłamki z dachu poraniły nas, ale jechaliśmy dalej do domu.
Граната пробила дах, да, поранила нас. Ми просто поїхали додому.
І діти крикнули, що дрон нас śledzi.
Ми вже під'їжджали додому, то діти мені сказали мені, що дрон супроводжує нас.
Wyskoczyliśmy prosto do garażu, zamknęliśmy drzwi i nasłuchiwaliśmy. W końcu zrzucił granat na dach domu i trafił w pokój, gdzie opatrywaliśmy dzieci. Przeżyliśmy 5 podobnych ataków. Dlaczego Rosjanie nienawidzą ewangelicznych chrześcijan? Oni się boją. Nasze kościoły nie chcą podlegać rządowi ani partii komunistycznej, ani KGB, ani reżimowi. Mamy jednego przywódcę, to Jezus Chrystus. Ukraina jest znana jako pas biblijny Europy. Można tu zobaczyć wielkie spotkania chrześcijan, jakich nie ma gdzie indziej w Europie. Ukraina jest spichlerzem Europy nie tylko przez rolnictwo, jest też duchowym spichlerzem dla tej części świata. Tu jest fundament prawosławia krajów słowiańskich. Tu się zaczęło rosyjskie prawosławie, ukraińskie prawosławie, różne kościoły. To miało wielki wpływ na resztę świata. Dowiedziałem się, że przez wieki Ukraina była kluczem do rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa. Rzeka Dniepr z Kijowem służyła jako droga dla misjonarzy i miejsce do chrztów. Zacząłem zdawać sobie sprawę, że rosyjski atak na Ukrainę nie jest tylko regionalnym konfliktem na końcu świata. To atak na wolność religii i na wierzących wszędzie. Na początku pełnej inwazji zostałem kapelanem wojskowym, a w ostatnim roku wstąpiłem do armii, bo miałem dość rosyjskich zbrodni. Tu jest moja pozycja. Dzisiaj wracam tutaj, jak skończymy wywiad. Czyli wracasz do tego miejsca. Tak. Jest bardzo ciężko. Bardzo. Módlcie się za nas. Chcemy być bezpieczni, chcemy wykonać naszą misję i wrócić. Modlimy się o bezpieczeństwo Twoje i Twojego oddziału. Chcę być kapelanem, wiem, ale teraz czuję, że sam potrzebuję, by ktoś mi usłużył. Po to tu jestem. To jeden z powodów. Bo kiedy jesteś w środku, to bardzo trudno jest pozostać duchowo silnym. Pamiętaj, możesz do mnie zadzwonić albo napisać, kiedy zechcesz. Poważnie. Nie przejmuj się godziną.
No problem. Okay. Sounds good. Yes.
Ci ludzie widzieli straszne rzeczy na wojnie, doświadczyli strasznych rzeczy i zadają pytanie, jak to się stało? Mają pytania i to są szeroko otwarte drzwi. Kiedyś rząd w ogóle nie miał kapelanów. Teraz mają tu narodowe święto kapelanów, bo zobaczyli, że chrześcijaństwo jest prawdziwe, wiara jest prawdziwa i jest w tym coś takiego, że będziemy to wspierać. Chrześcijaństwo kwitnie na Ukrainie. Przyjechaliśmy do Charkowa i spotkaliśmy się z grupą kapelanów. To już są starsi ludzie. Zrobili krok wiary jako chrześcijanie, by wspierać tych żołnierzy. Jako kapelan ryzykujesz wszystko dla swoich żołnierzy. Też jesteście na linii frontu. Nie mówię o fizycznej linii frontu. Walczymy przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Jesteście pierwszą linią obrony dla tych żołnierzy. Jako kapelani dostaniecie trudne pytania. Czy jest Bóg? Jak Bóg mógł pozwolić, by ta mała dziewczynka zginęła? Każda odpowiedź pochodzi ze Słowa Bożego. Jeśli będziecie polegać na tym w odpowiedzi, to ona nigdy nie będzie zła. Jest jeszcze coś, czego diabeł używa przeciwko nam. To jest strach. Byłem w piechocie morskiej, byłem w wojskach specjalnych. Nigdy nie widziałem strachu, dopóki nie przybyłem do Ukrainy. Diabeł dokładnie wiedział, jak mnie zaatakować. Christian i Tim pojechali do rozdartego wojną miasta Orichiv, 5 mil za linią frontu. Ten rejon nazywany Szarą Strefą jest w ciągłym niebezpieczeństwie. Bez ochrony są wystawieni na ogień rosyjskiej artylerii i ataki dronów. Niebezpieczne. To jest naprawdę niebezpieczne. Gennady, ile rakiet? Myślę, że jedna.
Dobry dzień. To dwa dni temu, tak? Zaginął ktoś, ludzie.
Ojej.
Ponad 10 osób tu zginęło. W tym półtorarocznych chłopiec. Powiedzieli całemu światu, że są zbawcami, że uratują naród ukraiński. Nie mogę słuchać, jak ktoś mi mówi, że Putin jest prochrześcijański, prorodzinny. Nie można być prorodzinnym i jednocześnie zabijać rodziny. Będziemy mieć wyjątkową modlitwę. Zniszczyli tysiące kościołów. Wszędzie. Chcę wam coś pokazać. Linia frontu jest tam i w prawo aż do Zaporoża. Droga na Mariupol, blisko, w tamtą stronę. Droga do mojego domu. Mówiłeś, że nie ma tu dzieci. Nikt im nie powiedział, że mają się ewakuować. Ja im powiedziałem, musicie uciekać natychmiast. Rosyjskie czołgi zaczną zaraz strzelać. Chwała Panu, że je ewakuowaliśmy. Tysiące. Christian, tak? Musisz się tu pomodlić. Okej.
I'll pray right now.
Yeah.
Panie, proszę o ochronę tego miasta. Proszę, chroń żołnierzy, którzy bronią to miasto. Proszę, daj temu miastu objawienie tak jasne, żeby świeciło stąd do Kijowa. To jest ukraińska ziemia. Oni potrzebują Twojego światła. Potrzebują Twojej ochrony. Modlę się, by przez to wielu ludzi poznało Ciebie. W imię Jezusa. Amen.
I must use my black glasses.
Muszę użyć moich okularów przeciwsłonecznych, bo kiedy zaczynam mówić o swoim mieście, mam problem z oczami. Gennady spędził całe życie w Mariupolu, gdzie prowadził dom dziecka. Przez lata przyjął 41 dzieci. Rosja zbombardowała miasto na początku wojny w 2022 roku. 3 miesiące później miasto padło. Teraz rosyjscy żołnierze śpią w sypialni moich dzieci. 11 moich dzieci jest na froncie. 6 moich synów zostało rannych. Jedna córka zabita. Rosyjskie czołgi zabiły moją córkę w moim mieście. W centrum mojego miasta, pod tym teatrem, było prawie 1000 kobiet i dzieci. Przy tym teatrze ludzie zrobili wielki napis dzieci. A Rosja zrzuciła 2 wielkie bomby lotnicze prosto w to największe schronienie w moim mieście i zabili prawie 1000 kobiet i dzieci. Rosyjska armia mówi mojemu krajowi: jesteśmy wyzwolicielami, przybyliśmy do Ukrainy was wyzwolić. Zabijają nas, torturują, gwałcą, niszczą wszystko i mówią: jesteśmy wyzwolicielami, powstrzymamy ich, będziemy z nimi walczyć, nigdy się nie poddamy. Ponad 80% Ukrainy jest kontrolowana przez Ukraińców. W tych miastach życie wygląda normalnie. Ludzie chodzą do pracy, do szkoły, do kościoła. Ale rzeczywistość wojny może tu wtargnąć w każdej chwili. 500 mil za linią frontu spotkaliśmy Jarosława, krótko po tym, kiedy doświadczył straty, której większość z nas by nie zniosła. O 3 rano, 4 września 2024 roku, Rosja wystrzeliła dziesiątki dronów Shahid i 13 rakiet na Lwów. Wśród nich była jedna rakieta hipersoniczna, wystrzelona z odległości ponad 600 mil. Obudziliśmy dzieci, kiedy usłyszeliśmy sygnał obrony przeciwlotniczej. Przy wejściu mamy korytarz, w którym zawsze się ukrywaliśmy. Dziewczynki bardzo się bały, bo to było bardzo blisko. Zbiegały po schodach. I wtedy wybuch. Widziałem, jak schody się zawaliły. Ale nie wiem czemu, byłem przekonany, że już są bezpieczne. Strażacy zdjęli mnie z góry pod nośnikiem. Czekałem i patrzyłem, jak przeszukują gruzowisko. Miałem nadzieję, że gruzy uformowały jakąś kopułę, że one pod nią przeżyły. Tęsknię za nimi i nie wiem, jak będę bez nich żyć. Kiedy myślę, że już nie mam żony ani dzieci, to mnie rozdziera. Ból i cierpienie, jakie dotyka Ukraińców, jest niewiarygodne. Na Ukrainie poznałem mnóstwo historii, takich jak ta Jarosława. Serhii Hajdarzy żył spokojnie z żoną Anną i dwojgiem małych dzieci w Odessie. Jego wiara została wystawiona na wielką próbę 2 marca 2024 roku, kiedy spali, w ich dom uderzył dron. Anna i ich 4-miesięczny syn Timofiej zginęli. Jednak w obliczu tak wielkiej straty Serhii nie pogrążył się w rozpaczy. Znalazł siłę, by kontynuować swoją służbę. Spotkałem się z nim, by dowiedzieć się, skąd wziął siłę, by iść dalej i jak w najmroczniejszym czasie był światłem dla innych. Nie minęło dużo czasu, od kiedy straciłeś syna i żonę. Nie jest łatwo to przeżyć. Ja to ciągle przeżywam. Wciąż jest ciężko, szczególnie kiedy gdzieś widzę małego chłopca. Mam wielu przyjaciół, którzy mają dzieci. Teraz mój brat ma małego synka. I kiedy ich widzę, to łzy napływają do oczu i spływają po policzkach. Wspominam, że też miałem chłopczyka.
Posyłają takie ucieszenie. Ja nie znam, jak to...
Wielu ludzi mówi, ja bym oszalał po czymś takim, ale Pan jakoś cudownie pomaga mi to przeżyć. Bóg jest dobry dla nas wszystkich. Kocham Boga i chcę wypełnić to, co mi przeznaczył. To nie jest tak, że ryzykujemy naszą rodziną. Być u Boga to najbezpieczniejsze miejsce. Tak właśnie jest. Ostatnio wyobrażam sobie taki obraz. Wyobrażam sobie Jezusa w niebie, trzymającego małe dziecko. I zastanawiam się, jak mu tam jest. On jeszcze nie umiał chodzić. Niech Bóg błogosławi waszym synom i niech oni będą błogosławieństwem dla was. Kilka dni po spotkaniu z Krystianem, Serhii pełnił służbę na pogrzebie trojga dzieci i ich matki, których zabiła rosyjska rakieta. Tak jak Serhii, byli ewangelicznymi chrześcijanami, tylko ojciec przeżył. Wszyscy czujemy ból. To widać. Nie powinniśmy brać na siebie brzemienia gniewu ani żądzy zemsty. To jest niszczące. Musimy zaufać Bogu. On jest naszym obrońcą. Serhii jest dowodem, że w wierze jest prawdziwa moc. Moc, by przetrwać każdą trudność, każdą burzę. Wnuczka Karla. Wyjechałem w dniu, kiedy się urodziła. Już kocham tę dziewczynkę. Uśmiecha się. Tu ma 10 dni i już ma ten wielki uśmiech na twarzy. Patrzę na ludzi tutaj i nieczęsto widzę uśmiech. Ciężar tej wojny ich przytłacza. Is really weighing them down. Children under Rosjanie porwali wiele dzieci. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić straty dziecka. Chciałbym, żeby miały taką samą wolność jak moje małe wnuki. Jestem chrześcijaninem i wiem, że Bóg ma plan dla Ukrainy, by zjednoczyć nas w tych okolicznościach i byśmy wzrośli jako mocni chrześcijanie. Wierzę w to. Módlmy się. Ojcze Niebieski, przychodzimy do Ciebie w pokorze. Dziękujemy Ci za okazję do służenia Tobie. Modlimy się o te dzieci, które nie wróciły do domów, abyś przyprowadził je bezpiecznie do domu. W 2025 roku w Rosji współczynnik urodzeń był najniższy od 25 lat i ciągle spada. W roku rozpoczęcia inwazji urodziło się tylko 1 300 000 dzieci. Ponad 500 000 ciąż zakończyło się aborcją. By zwiększyć swoją populację, Rosja porwała ponad 19 tysięcy ukraińskich dzieci. Nadano im rosyjskie obywatelstwo i stworzono liczne bariery, by zapobiec ich powrotowi do rodzin w Ukrainie. Rozumiemy teraz strategię Putina. Unicestwienie ukraińskiej tożsamości, całkowite zniszczenie i zabicie. Ale nie mogą tego robić otwarcie. Dlatego ich strategią jest porywanie tych dzieci. Przewożą je na terytorium Rosji albo na terytoria okupowane. Zabili wielu rodziców i teraz wiele dzieci jest sierotami w rosyjskich domach dziecka albo w rosyjskich rodzinach. Muszą chodzić do rosyjskiej szkoły. Muszą mieć rosyjskie paszporty. Muszą przysięgać Putinowi i rosyjskiemu imperium. Jeśli odmówią, będą torturowane. Jeden chłopak miał 16 lat, kiedy Rosja zajęła jego wieś. Kiedy zaczęła się wojna, na początku bardzo się baliśmy, bo nasza wieś była okupowana od samego początku. Chcieli mnie gdzieś zabrać, dać rosyjski paszport, żebym był rosyjskim dzieckiem. Każdego ranka musieliśmy stawać do rosyjskiego hymnu. Jeśli tego nie zrobiliśmy, byliśmy karani. Nie wypuszczali nas nigdzie, zabrali nam telefony. Zamykali w izolatkach. 4 razy był zamykany w odosobnieniu. Na 15 dni, bez okien, bez żadnej komunikacji, głodzony. Wiemy, że próbowali ci podawać jakieś tabletki, ale ich nie wziąłeś. Tak, dawali, ale ja je spłukiwałem w zlewie. Wysłali nas do szkoły wojskowej. Mieliśmy wtedy po 17 lat. Spodziewaliśmy się, że jak skończymy 18 lat, to wyślą nas do walki przeciwko naszym. Rosyjski plan to militaryzacja tych dzieci. Zaszczepienie nienawiści nie tylko do Ukrainy, ale do całego Zachodu. Przygotowanie ich do następnego etapu wojny z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi. Ponad rok po porwaniu Rostysław skontaktował się z Save Ukraine. Dzięki starannemu i tajnemu planowi mógł uciec z powrotem do domu. W tej wojnie nie chodzi o ziemię, chodzi o niewinne dzieci, o to jak cierpią każdego dnia na terenach okupowanych. Jak są torturowane. Musimy zwrócić naszym dzieciom dzieciństwo. Save Ukraine uratowała już 606 dzieci. Wciąż dziesiątki tysięcy innych pozostają za linią wroga. W odpowiedzi na światowe potępienie Rosja tworzy filmy propagandowe pokazujące zbrodnie wojenne jako pomoc humanitarną. Porywanie dzieci z Ukrainy to jedna z wielu historii, o których świat nie usłyszał, bo Rosja jest bardzo dobra w propagandzie. Pokazuje odwróconą narrację, w której Ukraina jest agresorem, prześladującym religię i źródłem światowego chaosu. Oni mówią, że to Ukraińcy prześladują chrześcijan, że Ukraina przejmuje zakony albo zamyka duchownych. Co niepokojące, niektórzy wpływowi Amerykanie powtarzają te kłamstwa, dodając im wiarygodności. Na świecie jest ponad 200 państw i nikt nie da rady ogarnąć tego, co się dzieje w każdym z nich. Dlatego Amerykanie decydują, by zaufać konkretnym ludziom. Wielu ludzi, którym ufają, chrześcijanie ewangeliczni, mówi, że Rosja jest dobra, a Ukraina jest zła. A przynajmniej, że obie strony są tak złe, że po prostu trzeba im powiedzieć, by przestali robić to, co robią. Pierwszy raz usłyszałem, jak Tucker Carlson mówi, że Zełenski prześladuje chrześcijan pod koniec roku 2022. Czy jakiś chrześcijański przywódca powie cokolwiek? Fundujecie zniszczenie chrześcijaństwa na Ukrainie. Mieszkam w Kijowie. Nic takiego się nie dzieje. Nie cierpię pewnych polityków, którzy rozsiewają dezinformację o Ukrainie i mówią, że Ameryka marnuje pieniądze. Uwielbiam Tuckera Carlsona. Jestem konserwatystą. On jest pragmatyczny. Jest autentyczny, ale niektóre rzeczy, które mówi, są nieprawdziwe. Ukraina nie prześladuje chrześcijan. Wręcz przeciwnie. Jak w każdej dobrej propagandzie, jest z tym ziarenko prawdy. Na Ukrainie działa ukraiński kościół prawosławny, który podlega rosyjskiemu kościołowi prawosławnemu. Ci duchowni całe życie odpowiadali przed patriarchą Moskwy Cyrylem. I po 3 latach wojny ukraiński kościół prawosławny nie zrobił żadnego kroku, by oddzielić się od rosyjskiego kościoła prawosławnego. Około 100 duchownych ukraińskiego kościoła prawosławnego ma różne zarzuty. Od nakłaniania do kapitulacji, po wskazywanie celów rosyjskiej artylerii. Zostałem kapłanem w 1994 roku. To był ukraiński kościół w jedności z Patriarchatem Moskiewskim. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego mamy być zjednoczeni z Moskwą. Dla nich każdy kościół jest narzędziem polityki Kremla. Czy ktoś może mi powiedzieć, czym jest święta wojna dla chrześcijan? Nasza święta wojna to wojna przeciw grzechowi i przeciw diabłu i przeciw każdemu złu, ale nie przeciwko ludziom. To nie jest chrześcijaństwo. Oni wierzą w ruski mir bardziej niż w raj. Bardziej wierzą w cara niż w Jezusa Chrystusa. Wielu ich kapłanów, biskupów wierzy, że jeśli zginiesz za Rosję, to będziesz miał życie wieczne. Coraz bardziej zaniepokojony związkami swojego kościoła z Moskwą, biskup Nikodem odciął się od niego. Dołączył do kościoła prawosławnego Ukrainy, który nie jest związany z Moskwą. Wspiera wysiłki Ukrainy, by nakazać, aby wszystkie kościoły działające na terenie Ukrainy całkowicie zerwały związki z Moskwą. Niektóre widoki z ukraińskich kościołów prawosławnych są niepokojące. Nagranie pokazuje kapłana Patriarchatu Moskiewskiego, który bije ukraińskiego żołnierza, weterana z uszkodzeniem mózgu i wyrzuca go z kościoła. Ktoś zapyta, dlaczego na Ukrainie niektórzy biskupi prawosławni są aresztowani. Nie są aresztowani za wiarę w Chrystusa, ale za to, że uwierzyli terroryście Putinowi. Kiedy ktoś propaguje terroryzm, to co on robi w Ameryce? Może w końcu to powstrzymają. 85% Ukraińców uważa, że ukraiński kościół prawosławny jest zagrożeniem dla narodowego bezpieczeństwa. Gdybyśmy w Stanach Zjednoczonych mieli kościół używany jako siatka szpiegowska, to oskarżylibyśmy ich o zdradę. A Ukraińcy byli na tyle mili, że dali im ostrzeżenie. Widzimy, co robicie. Nie chcielibyśmy tego, ale aresztujemy was. Zamkniemy was. A ludzie biorą to i obracają w propagandę, że Ukraińcy są przeciw kościołom, przeciw chrześcijanom. To jest bardzo dalekie od prawdy. Gdyby Amerykanie wiedzieli, jak jest naprawdę, to na terenach okupowanych przez Rosję życie stało się ekstremalnie trudne dla wierzących. W kościele głoszę kazania, służę także w chórze. Kiedy weszli Rosjanie, moje życie się zmieniło. Petro jest młodym ewangelicznym kaznodzieją, który uciekł spod rosyjskiej okupacji pod koniec 2024 roku. Ze względu na bezpieczeństwo jego rodziny, która została na okupowanym terenie, nie ujawniamy jego tożsamości. Zabronili wierzącym głosić Ewangelię i mówić ludziom o Chrystusie. Zabrali naszego pastora. Nakłaniali go do kolaboracji, żeby opowiadał, co się dzieje w kościele, kto przychodzi, ilu jest ludzi. W końcu musiał uciekać, bo opierał się i nie chciał współpracować. Rosjanie rozpytywali w sąsiedztwie, by odnaleźć chrześcijan. Budynek kościoła zajęli rosyjscy żandarmi. Tam prowadzą przesłuchania. Zrobili tam posterunek.
I tam prowadzą takie doprosy, takie znajdują się wojenna policja.
Ludzie muszą się spotykać w domach, w tajemnicy. Żeby móc spotykać się w kościele, musi zgłosić się przynajmniej 30 osób z rosyjskim paszportem. Wtedy można zarejestrować członków kościoła i budynek.
Żeby zarejestrować swoją i zdanie.
Kontrola nad religiami i denominacjami na okupowanych terenach Zaporoża i Chersońszczyzny została oddana w ręce Ramzana Kadyrowa. Ramzan Kadyrow to czeczeński muzułmański watażka, który ogłosił prawosławno-muzułmański dżihad przeciwko Ukrainie. Zaludniają naszą ziemię muzułmanami z Czeczenii, z Kaukazu i starają się wyeliminować inne religie.
I ich akcent направлен na to, żeby pozbawić się od innych denominacji.
To ukraińscy chrześcijanie doświadczają prześladowań od rosyjskich okupantów i pozostają niezłomni. Dlaczego ciągle jestem w Chersoniu? O co walczę? Dla chwały Bożej, o wolność Ukraińców. Gdybym nie wiedział, że jestem wolnym człowiekiem, to bym tu nie został. W strachu uciekłbym daleko stąd. Ale nie możemy jako chrześcijanie schować się w kąt. Żyjemy dalej. Widziałem wiele wojen, ale nigdy nie widziałem ludzi, kultury, która jest tak silna. Sposób, w jaki przetrwali traumę, tragedię, wojnę, przypomina mi Amerykanów walczących o wolność w 1775 roku. Skąd pochodzi ta siła? Nasz charakter jest taki, żeby w krytycznych momentach nie bać się, ale samoorganizować, pomyśleć o tym, jak uratować swoje miasto. Od samego początku myśleliśmy, jak będziemy się bronić. Skąd wziąć jedzenie, nawet jeśli będziemy otoczeni? Naszym głównym zadaniem było dostarczyć jedzenie i wodę w rejony, które były pod ciągłym ostrzałem. W pierwszych dniach wojny tutaj przy kościele była długa na kilometr kolejka samochodów. I tam młodzi ludzie i wszyscy ludzie zadawali jedno pytanie: co możemy zrobić? Ja mam paliwo, ja mogę coś przewozić. Ludzie się nie bali. Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którzy pomagają przetrwać czas tragedii. Nie spotkałem innej grupy ludzi, która mogłaby to zrobić z takim współczuciem, łaską i miłością, jak robią to wierzący. Kiedy jesteśmy w potrzebie, Jezus jest zawsze przy nas i zawsze odpowiada w sposób, którego nawet nie możemy pojąć.
Ось їх витягувати і на вулицю, ось по сходам, і на вулицю. Ну, ніхто не загинув.
There's a missile that came in at 1:30 a.m.
Rakieta spadła o 1:30 w nocy. Dach się zapalił. Szczęśliwie nikt nie zginął, ale mieli ciężkie przeżycia. Po zniszczeniu kościoła bombardowania nadal były silne. Wierzący tygodniami ukrywali się w piwnicy kościoła, bez prądu. Jedynym źródłem ciepła był płonący wyżej budynek. Kościół trwa.
Chrystus, on всегда говорит своё слово с властью.
Podłączyliśmy żarówkę do akumulatora samochodowego. Głosiliśmy Ewangelię. Nie mam żadnych wątpliwości, że Ukraina odbuduje się jeszcze piękniejsza niż kiedykolwiek była. Patrzę na nich teraz. Rakieta spadła tutaj dzisiejszej nocy. Ekipa już pracuje, sprzątają i za chwilę nie będzie widać, że coś tu spadło. To mi się podoba. Budujemy dużą salę.
Myśleliśmy,
że ludzie powiedzą, po co inwestować w budowę, ale okazało się, że ta budowa wlała w ludzi wiarę. Nasz kościół przed inwazją liczył około 50 osób. Podczas okupacji było 100-120.
120 ludzi przybliżnie. Stało się wyzwolenie Chersona. Naszą cerkwę wsereg...
Po wyzwoleniu Chersonia do kościoła przychodzi w każdą niedzielę 500-550 osób. Zbieramy się na spotkania, wspieramy siebie nawzajem. Zrozumieliśmy, że musimy być zjednoczeni, bo inaczej nie przetrwamy. Wierzący, jakich tu spotkaliśmy, są zdeterminowani, zaangażowani w służbę dla Pana i dla siebie nawzajem. Tak bardzo, że to przechodzi moje pojęcie. Zrozumiałem, że oni są poza moim zasięgiem. Kościół jest czymś więcej niż rodzina, bo daje siłę do wytrwania, do życia, bez względu na straty, ból, strach. Budynek kościoła spłonął, ale kościół przetrwał. Musimy pokazać swoimi działaniami, że jesteśmy wierzącymi. Musimy żyć w swoim kraju, wielbić Boga i musimy zrozumieć, że ten kraj jest dla nas, nie dla kogoś innego, ale przede wszystkim dla nas. Są tacy Amerykanie, niektórzy nawet wpływowi, którzy mówią, że sposobem na pokój w Ukrainie jest zostawienie Rosji terytorium, które zabrała. Dla nas nie ma takiej opcji, żeby oddać naszą ziemię, bo ludzie, którzy na niej żyją, czekają na wyzwolenie. Kładą się i wstają każdego ranka z nadzieją, że ukraińscy żołnierze przyjdą i wyzwolą ich. Gdyby ktoś przyszedł do twojego domu, zabił kilka osób z twojej rodziny, a potem powiedział, będziemy dobrymi sąsiadami, to nie jest dobry pomysł. Mam nadzieję, że te ofiary nie pójdą na marne. Musimy ich wypchnąć. Kiedy zobaczyłem na własne oczy, co się dzieje na Ukrainie, zrozumiałem, że to jest walka dobra ze złem. Tu nie ma odcieni szarości. Jeden naród ogłosił świętą wojnę przeciw naszym sojusznikom, przeciw Ukrainie i przeciw Zachodowi. Używają tej świętej wojny, by usprawiedliwić morderstwa, gwałty i wielkie prześladowanie mniejszości religijnych, w tym chrześcijan, na terytoriach okupowanych. Rola Ameryki i rola chrześcijan w tym konflikcie jest kluczowa. To było duchowe przebudzenie dla mnie. Wielu ludzi podchodziło do mnie i mówiło, dziękujemy, że przyjechaliście. Proszę, opowiedzcie tę historię. Jako wierzący mamy właśnie takie powołanie. Iść, słuchać i służyć. To jest Biblia Audio. Każdy może wziąć. Ta podróż pokazała mi, że w wierze jest moc, o której nie miałem pojęcia. Wiele razy, kiedy tylko niosłem pomoc i nie mogłem mówić, bo czułem obecność Boga, mówiłem tylko, chcę, żebyś wiedział, że Jezus Cię kocha. I nic więcej nie mogłem powiedzieć, bo w tym jest tak wielka moc. Jeśli ludzie mogliby tego doświadczyć, to robiliby więcej, by pomóc Ukrainie. Rosja ma jedne z największych sił zbrojnych na świecie i populację 4 razy większą niż Ukraina. Jednak po ponad 10 latach udało im się zająć mniej niż 20% Ukrainy. Ukraińcy odmówili poddania się, zniszczyli 2/3 rosyjskiej armii sprzed inwazji. Do 2025 Ukraina zbudowała armię liczącą 880 tysięcy walczących mężczyzn i kobiet. Rosjanie tracą 40 tysięcy ludzi miesięcznie i walczy ich teraz tylko 600 tysięcy. Na Ukrainie przebyliśmy 2000 mil, całą długość linii frontu. Słyszeliśmy artylerię. Miasta, w których byliśmy, były bombardowane. Ale jeszcze cięższe było słuchanie tych poruszających historii. Każdego dnia płakałem. Pośród całego tego smutku, nasi bracia i siostry w Chrystusie nie pogrążali się w strachu, ale w miłości, wytrwałości, oporze i w pasji dla wolności i pasji dla Jezusa. Ich wiara wypełniała mnie przez cały czas. I miałem uczucie, że to jest jak Valley Forge w naszej wojnie o niepodległość, ale dla światowego chrześcijaństwa. Czy będziemy stać z naszymi braćmi i siostrami z europejskiego pasa biblijnego, czy zostawimy ich, by cierpieli samotnie? Mam nadzieję, że każdy, kto słyszy tę historię, będzie poruszony do działania.
За яку ти помирав, за яку ти був розп'ятий на мовному.